13 minut po godzinie 12. Marcin Sasin, zapraszam Państwa na audycje samorządne lubuskie. Hubert Pietroński realizuje naszą audycję, a ze mną goście przy telefonie. Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I także wiceprzewodniczący Gorzowskiej Rady Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Czyli jak słyszycie, drodzy słuchacze, dzisiaj samorząd Gorzowa. Zaczniemy od pomocy dla gorzowskich przedsiębiorców. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki zapowiedział gorzowską dychę 2.0. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale prezydent dzisiaj dla portalu Echo Gorzowa, cytuję, powiedział, że chcielibyśmy uruchomić miejską tarczę jak najszybciej. Mam nadzieję, że to w przyszłym tygodniu się stanie i ta pomoc wystartuje. Na razie jeszcze nie wiemy, jak duże pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc. Jeśli chodzi o formę pomocy, to będzie kontynuacja tego, co prowadziliśmy wiosną. Jak panowie oceniacie pomysł magistratu? No i czy to nie jest tak za późno, bo miasto chyba ma możliwości, żeby szybciej zareagować? Sebastian Pieńkowski.
Trudno to dzisiaj ocenić, ponieważ prezydent nie powiedział, jakie to będą środki, tak? Też nie wiemy, ile nasi przedsiębiorcy gorzowscy ponoszą strat. No pewnie są to duże straty. Jest dość duża i zasadnicza pomoc rządowa, ale ona oczywiście nie jest wystarczająca dla niektórych. Jeżeli samorząd jest w stanie pomóc, a już raz to zrobiliśmy, tak, to tutaj bez względu na barwy klubowe pierwszy raz 10 milionów poszło do przedsiębiorców i zasiliło ich kieszenie, żeby mogli przetrwać ten trudny okres. No to rzeczywiście, jeśli prezydent znajduje wraz z panią skarbnik kolejne pieniądze, no to myślę, że jest to niezbędne. No nie znamy dzisiaj zapisów budżetu na 2021 rok. Za chwilę pewnie ten projekt trafi do radnych, więc też moglibyśmy więcej powiedzieć, ile tych pieniędzy będzie, żeby można było przedsiębiorców pomóc. No liczę, że to będzie suma jak największa i rzeczywiście pomocna dla naszych gorzowskich przedsiębiorców.
No ten mechanizm ma być podobny jak wiosną. Wtedy Urząd Pracy w Gorzowie zajął się rozdysponowaniem tych pieniędzy. Jerzy Sobolewski.
Przypomnę, że ostatnia pomoc miasta wynosiła 10 milionów złotych dla przedsiębiorców. I tak jak tutaj prezydent i wszyscy mówimy, że każdy z nas, czy wszyscy, którzy reprezentujemy władze samorządowe, chcielibyśmy przedsiębiorcom pomóc, bo to jest no jakby rzecz taka najważniejsza, żeby ludzie z branż, które potrzebują najwięcej pieniędzy, bo przypomnę, że trzeba by było też przeanalizować branże, które potrzebują najbardziej wsparcia, bo są branże, które na przykład jak branża budowlana, która dobrze sobie radzi tutaj w tym okresie, a te branże takie jak przede wszystkim gastronomia, restauracje, mniejsze sklepy, które są zamykane, tutaj trzeba szukać pomocy i przestrzeni w tym, żeby tym ludziom pomagać, bo tak jak wszyscy tutaj jesteśmy, się zgadzamy, że jest taka sytuacja, że samorząd musi pomagać, chociaż tak jak kolega tutaj wspomniał, państwo dało wsparcie w wysokości 28 milionów, ale to są niewystarczające pieniądze na dzień dzisiejszy i samorząd gorzowski włączył się w pomoc przedsiębiorcom i to jest bardzo dobra rzecz. Prezydent analizuje na dzień dzisiejszy i rozmawia z nami, w jakiej kwocie ma być to pomoc. Mam nadzieję, że to nie będzie mniejsza kwota niż ostatnio, czyli te 10 milionów. Mam nadzieję, że te pieniądze się znajdą, bo trzeba pomagać ludziom i się tylko zastanowić, w jaki sposób i jakie branże powinny być dofinansowane.
No właśnie, bo ten lockdown mały nie dotyczy wszystkich branż. Mówi pan nie mniej niż 10 milionów. A o jakiej sumie myśli na przykład Sebastian Pieńkowski?
No wie pan, no, tak jak wspomniałem, trudno to oszacować. Podejrzewam, że każde pieniądze, które się znajdą w budżecie, żeby wspomóc przedsiębiorców, no to będą potrzebne i każdy by skorzystał. Skala na pewno jest większa potrzeb niż możliwości. Także no, jeżeli to będzie te kolejne 10 milionów, no to myślę, że to powinno być takie minimum, ale mówię, no ciężko mi to określić jednoznacznie, no bo jednak budżet miasta nie jest z gumy. Też dotyka to pieniędzy miejskich, których wpływy są z tego, co wiem, mniejsze, no ale te wszystkie wyliczenia pewnie niedługo dostaniemy w ramach projektu z nowym budżetem.
A tak swoją drogą, a propos budżetu i projektu, bo słyszymy, że rząd chce wydłużyć ten czas samorządom na przygotowanie budżetów przyszłorocznych w związku z pandemią. Macie panowie jakieś informacje a propos Gorzowa, czy tutaj będą jakieś przesunięcia w czasie, jeśli chodzi o pracę nad budżetem, czy to będzie zwyczajowo końcówka roku? Sebastian Pikowski.
Nie, ja takich informacji nie posiadam, ale myślę, że służba, urzędnicy miejscy są sprawni i nie będą potrzebowali jakichś ekstra terminów i będzie to w normalnym trybie.
Jerzy Sobolewski?
Ja myślę, że prace nad budżetem trwają. Tutaj z tego, co ja wiem, co prezydent nam przedstawiał, że wytyczne Ministerstwa Finansów są podobne, jeżeli chodzi o wysokość budżetu, o wskaźniki jak w tamtym roku. Chociaż uważam, że te wskaźniki nie do końca są przewidywalne i nie do końca będą takie jak w tamtym roku, bo jednak czeka nas chyba większa recesja niż w 2020. Także na dzień dzisiejszy prace budżetu, dotyczące budżetu trwają. My przedstawiamy swoje propozycje, przedstawiamy propozycje również do budżetu takiego jakby wewnętrznego naszego, który radni dysponują i mam nadzieję, że to mniej więcej będzie na ten budżet na 2021 będzie wyglądał mniej więcej tak jak w tym roku, czyli w granicach miliarda złotych.
No, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, chociaż czekamy na ostateczne wyliczenia. Pytałem o tą wielkość tej pomocy przedsiębiorcom, bo przypomnijmy, wiosną te pieniądze bardzo szybko się rozeszły w Urzędzie Pracy. Tych podań, wniosków było bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Pytałem o pieniądze też dlatego, że gorzowski magistrat, zresztą to tu padło w jednej z wypowiedzi, że musi liczyć każdy grosz i musi wysłupać pewną sumę, niemałą, bo około 50 milionów złotych na budowę hali sportowej tak długo oczekiwanej w Gorzowie. Jest rządowe dofinansowanie, 22 miliony. Słyszę, że prezydent Gorzowa rozmawia z wojewodą o dodatkowym wsparciu. Są też pieniądze z samorządu województwa lubuskiego. Panowie, proste pytanie. Czy prezydent powinien zlekać, czy jak najszybciej wziąć na siebie tę decyzję i zdecydować o, nie wiem, kredycie, przekazaniu tych pieniędzy? Jak to ma wyglądać w panów opinii? Sebastian Pienkowski.
No ja myślę, że to jest taki historyczny moment dla Gorzowa. Wiemy, że już zapadła decyzja pozytywna też przy dofinansowaniu rządowym czy samorządu w sensie marszałka lubuskiego i stadion lekkoatletyczny powstanie, więc mamy jakby pierwszy fundament naszej infrastruktury sportowej. No i żeby domknąć ten fundament, myślę, na lata, na dziesiątki lat, no to dzisiaj jest, no myślę, że historyczna decyzja prezydenta, żeby jednak tę halę wybudować. Myślę, że więcej okazji nie będzie. Bardzo duże dofinansowanie z rządu, 22 miliony. Ja przypomnę i będę cały czas to powtarzał, że tego czasu przy budowie zbiorników retencyjnych bardzo szybko Gorzów dostał 15 milionów ekstra, których nie dostałby, więc budżet musiałby być wydany, więc teraz moim zdaniem te 15 milionów można było spokojnie zaliczyć na halę. A jak się spojrzy na wyniki przetargów, to firma, która dała najlepszą ofertę w sensie ceny, no to jak inwestycja miałaby trwać około 3 lat, żeby skonsumować środki rządowe, bo tak one są przekazywane, no to jest dopłata, jak pamiętam, około 8-9 milionów rocznie. Więc jak tutaj wspomniał Jurek Sobolewski, w budżecie miliard złotych, żeby przez 3 lata, no ten budżet teoretycznie powinien się co roku powtarzać, mniej lub więcej zasilony, to nie jest wielka kwota, 8 czy 9 milionów dopłaty do hali, żeby tę ofertę z przetargu skonsumować. Także jeżeli dzisiaj tego nie zrobimy, to po prostu myślę, że już nigdy nie zrobimy. Także to jest taka historyczna chwila dla prezydenta, dla miasta, bo no bo te środowiska sportowe, ale myślę, że wszyscy mieszkańcy, w sensie kibiców, rozwoju naszego lokalnego sportu, no jest to niezbędna infrastruktura, więc chciałbym, żeby ta decyzja była pozytywna i będę wspierał mocno prezydenta w pozyskiwaniu kolejnych środków.
Jerzy Sobolewski.
Zgadzam się z kolegą Sebastianem, że trzeba tą halę rozpocząć i w końcu wybudować. Jest kwestia kilkunastu milionów, które powinny się spiąć tej inwestycji. Ja cieszę się, że prezydent rozmawia z wojewodą, bo myślę, że tutaj jest kwestia dofinansowania tych brakujących pieniędzy, bo przypomnę, 2017 był minister sportu i obiecał 50% dofinansowania do hali sportowej. Mamy mniej. Dobrze, że mamy te pieniądze, które dostaliśmy, ale wydaje mi się, że te brakujące pieniądze można uzyskać z puli rządowej, bo przypomnę, Gorzów jest jedynym miastem w województwie, który takiej hali nie ma i to jest przykre, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że taka hala jest wręcz niezbędna do funkcjonowania sportu nie tylko tego wyczynowego, ale przede wszystkim sportu młodzieżowego, bo to jest przede wszystkim dla gorzowskiej młodzieży, dla gorzowskich klubów i stowarzyszeń sportowych. I dlatego uważam, że można zrobić nawet w taki sposób, że możemy zaprojektować halę w cyklu czteroletnim i wtedy te pieniądze rozłożyć na cykl czteroletni, na trzy. Cieszę się również, że marszałek dokłada pieniądze. Także trzeba zrobić wszystko, żeby tą budowę rozpocząć i tyle.
Ważna informacja, bo rankingi krajowe zauważyły inwestycje w Gorzowie. Niedawna informacja. W rankingu liderów inwestycji Pisma Samorządowego Wspólnota Gorzów awansował z 18 na 6 miejsce. To zasługa oczywiście tych różnych inwestycji, które w Gorzowie się wydarzyły, więc to jest dobra informacja. Zła jest taka, że kolejna sztandarowa inwestycja w Gorzowie, czyli budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, no mamy informację, że będzie poślizg i to spory, bo rok. Pytanie, czy to skandal, czy można było tego uniknąć, bo chodzi, wyjaśnię tutaj słuchaczom, chodzi o ten starszy budynek, który ma być remontowany, modernizowany. Okazało się, że tam ta jego struktura jest no, gorsza niż oceniono. No i trzeba coś z tym zrobić i to musi potrwać. Jak panowie oceniają tę sytuację? Sebastian Pieńkowski.
Znaczy, powiem szczerze, że nie znam przyczyn tego opóźnienia. Czy to już jest fakt w sensie aneksu do umowy, czy to jest dopiero informacja od firmy wykonawczej. Także nie znam tych szczegółów i naprawdę trudno mi to ocenić. Podejrzewam, że jednak pandemia, która panuje na całym świecie, również w naszym kraju, powoduje to, że część ludzi no po prostu nie chodzi do pracy, tak, siłą rzeczy. I możliwe, że to jest ta przyczyna. Także ciężko się wypowiedzieć. Oczywiście wszystkim zależy, żeby ta inwestycja skończyła się w terminie. No, ale są pewne czasami obiektywne parametry, które decydują o tym, że inwestycja nie może być wykonana, więc na pewno jako radni będziemy chcieli się dowiedzieć od prezydenta na najbliższej sesji o szczegóły tej sprawy, bo jednak wszystkim nam zależy, żeby te szkoły ruszyły jak najszybciej, żeby młodzież, dzieci miały jak najbardziej komfortowe warunki nauczania. No oczywiście w momencie, gdy ta pandemia minie, no bo dzisiaj wszyscy wiemy, że jesteśmy na zdalnym nauczaniu.
Jerzy Sobolewski.
Ja też na dzień dzisiejszy nie znam przyczyn opóźnienia inwestycji. Będziemy chcieli się oczywiście dowiedzieć, dlaczego tak się stało. Tylko dla mnie dziwne jest to, że teraz ktoś ocenia, że ten budynek w środku jest w gorszym stanie niż wcześniejsza była ocena, bo jeżeli firma przystępuje do tak poważnej inwestycji, to wydaje mi się, że najpierw analizuje i ma wszystkie dane dotyczące tego, jak ta przestrzeń wygląda i wtedy dopiero podpisuje umowę. Dziwne jest to, że Teraz okazuje się, że w środku są, w środku stan jest gorszy niż początkowo, ale ta informacja, o której pan redaktor powiedział, jest informacją świeżą i mam nadzieję, że dowiemy się szczegółów, bo również nie do końca znam przyczyny, dlaczego ta inwestycja jest opóźniona i czy w ogóle jest opóźniona, ale to myślę, że w najbliższym czasie się dowiemy wszyscy.
I jako gorzowscy radni współdecydowaliście także o pomocy dla gorzowskiego szpitala. Chodzi między innymi o 500 000 zł na zakup karetki. Miasto pomogło szpitalowi, chodzi też między innymi o wjazd. Czy ta pomoc powinna być kontynuowana? Bo słyszymy co chwilę, że szpital walczy z koronawirusem. No i tej pomocy potrzebuje. Czy jakieś konkretne kolejne wsparcie mielibyście do zaproponowania? Sebastian Pienkowski.
Trudno to ocenić, tak? Tak jak rozmawiamy, budżet nie jest z gumy i te pieniądze są niezbędne do wszystkiego innego, więc jeżeli jest jakaś pilna potrzeba, no to samorząd gorzowski reaguje, bo to nie są pierwsze pieniądze, nie tylko na karetkę, ale też były wcześniej przy pierwszym etapie pandemii, było chyba, jak dobrze pamiętam, 1 000 000 zł wsparcia na sprzęt w szpitalu i to jest kolejny zastrzyk pieniędzy, który trafia do szpitala. Więc no, mam nadzieję, że w naszym kraju, jeśli chodzi o pandemię, ta sytuacja przynajmniej przez ostatni dni się w jakimś sensie stabilizuje i możliwe, że dzięki naszej dyscyplinie i zachowaniu no, wyjdziemy z tego i w tym momencie no, szpitale sobie nie tylko w Gorzowie, ale wszędzie poradzą. Jeżeli nie i taka pomoc będzie niezbędna, no to myślę, że będziemy szukać kosztem jakichś innych rzeczy w Gorzowie, bo jednak życie i zdrowie ludzi jest najważniejsze i tutaj no właściwie nie ma pola do dyskusji.
Jerzy Sobolewski.
Zdrowie mieszkańców jest najważniejsze i tutaj nie mamy w ogóle, nie ma dyskusji na ten temat. Wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy dążyć w tym kierunku, żeby jak najszybciej ta pandemia się skończyła. Ale przypomnę, że jeżeli chodzi o zdrowie, to państwo odpowiada za służbę zdrowia i wydaje mi się, że miasto owszem może pomagać i pomaga, bo widzimy ile pieniędzy już przeznaczyliśmy na funkcjonowanie szpitala, ale przede wszystkim państwo powinno walczyć z pandemią i wszystkie pieniądze przeznaczać na to, żeby jak najszybciej się ta choroba nasza skończyła. I mam nadzieję, że tak będzie, bo wydaje mi się, że samorząd nasz powinien przede wszystkim pomagać gorzowskim przedsiębiorcom, bo tutaj jest ta najważniejsza rzecz, żeby się skupić na pomocy przedsiębiorcom. I jeżeli oczywiście sytuacja jest jakaś nadzwyczajna, to sobie też trzeba pomagać i wydaje mi się, że tutaj musi być pełna symbioza i współpraca wszystkich instytucji i marszałka, i samorządu, i rządu, żebyśmy z tego wszyscy wyszli zdrowi i cali.
Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Czas tej części audycji Samorządy Rybuskie się niestety skończył. Sebastian Pienkowski, wiceszef Gorzowskiej Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I Jerzy Sobolewski, także wiceszef Gorzowskiej Rady Miasta, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, życzę wszystkim zdrowia.
Panom również dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kolejni goście. 25 minut do godziny 13. Audycja Samorządne Lubuskie, którą realizuje Hubert Pietoński. Nazywam się Marcin Sasin. Wracamy po przerwie. Kolejni goście, kolejni radni Gorzowa, Patryk Broszko, Gorzów Plus. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Robert Anacki, Porozumienie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Na pewno panowie słyszeliście, rozmawialiśmy na początku pierwszej części o wsparciu dla przedsiębiorców. Prezydent Gorzowa zapewnia, że ono będzie, ta gorzowska dycha 2.0. Nie wiemy w jakiej wielkości, bo też dotyczy to mniejszej liczby branż niż wiosną. Ale panowie, jak patrzą na to wsparcie? Czy prezydent powinien to zrobić szybko, konkretnie? Jeszcze poczekać, sprawdzić budżet? Jak to ma wyglądać? Robert Anacki.
szczerze powiedziawszy, to powinno być zsynchronizowane z kwestiami, które będą pojawiały się w najbliższych dniach, a nawet godzinach, jeżeli chodzi o komunikaty rządowe, ponieważ na bieżąco jest analizowana sytuacja dotycząca wzrostu czy spadku, czy stabilizacji kwestii test pozytywnych osób w Polsce i rozwoju pandemii. A to powoduje tak naprawdę decyzje dotyczące sztabu kryzysowego, jeżeli chodzi o obostrzenia i te branże, o których pan redaktor już napomniał, wskazane w pierwszych obostrzeniach. Tutaj pan prezydent chyba w wypowiedzi w radio już wskazał, że są to takie branże właśnie jak fitness kluby i ta pomoc może być celowana. Ja bym się bardzo cieszył, aby to było właśnie w ten sposób, w postaci takiej synergii z programami rządowymi właśnie zacelowanych branż realizowane, ale musimy pamiętać o tym, że wszelkie te obostrzenia powodują również dotyczące nas jako osób prywatnych korzystających z różnych usług i ograniczenia funkcjonowania w przestrzeni nawet publicznej i tak dalej, że oddziaływują na inne branże. Więc jakaby to pomoc nie była, ona na pewno nie zaspokoi w 100% tego, co się dzieje. Na tym tracimy wszyscy. Niemniej jednak z takich konkretów to uważam, że pan prezydent ma bardzo dobry kontakt z administracją rządową. Ja też tutaj jestem w stałym kontakcie z panem prezydentem. Może to realizować. Co najważniejsze, administracja Gorzowa złożyła bardzo dużo wniosków, jeżeli chodzi o pomoc samorządową i tutaj pan premier Jarosław Gowin, jeżeli chodzi o gospodarkę, był jeszcze w maju podczas kampanii na spotkaniu z prezydentem i właśnie takie wnioski dotarły i wiem, że tutaj cała Zjednoczona Prawica, nasi posłowie, ja osobiście też rekomendowałem dwa bardzo istotne wnioski dotyczące infrastruktury i w dużej ilości samorządów często są to wnioski dotyczące spraw, które można w naszej ocenie jako rządu odłożyć, a infrastrukturalne wnioski, które są realizowane, niestety nie, więc tutaj Gorzów może liczyć na dużą pomoc finansową, tak myślę. Jeżeli to się zrealizuje, a w najbliższych dniach będą decyzje, to myślę, że jak te pieniądze spłyną, one też zwolnią dość duże środki w budżecie. O szczegółach nie będę mówił, ale
w budżecie Gorzowa,
mówię o kilku milionach.
Mówimy, że zwolnią środki, pieniądze w budżecie Gorzowa.
Tak, oczywiście. No jeżeli wpłynie na przykład do budżetu Gorzowa kilkadziesiąt milionów, panie redaktorze, szanowni państwo, no to wtedy pan prezydent na te infrastrukturalne inwestycje będzie miał dodatkowe środki i tym samym będzie mógł realizować przesunięcia. I sam fakt, o którym pan redaktor w pierwszej części audycji mówił,
czyli to, że
będzie można planować te budżety w dalszym terminie, to też jest takie wyprzedzenie jakby rządu tego, że będą kolejne celowane pomocowe środki do samorządów kierowane. Ja tutaj przypomnę, taką osobą też został pan minister Cieślak w KPRM-ie z Porozumienia, która będzie współpracowała z samorządami. Ja do takiego spotkania w Gorzowie na pewno jako radny doprowadzę.
Patryk Broszko.
Odnosząc się do kwestii ewentualnej pomocy, znaczy nie tyle ewentualnej, co pomocy, która na lada moment spłynie na gorzowskich przedsiębiorców, uważam, żeby była ona skierowana do branż, które najbardziej cierpią na pandemii. Mój przedmówca wymienił niektóre z nich. Natomiast ostateczny katalog, jeżeli to będzie katalog zamknięty, na pewno opublikuje pan prezydent. No, już dzisiaj mamy takie działalności, które w ogóle nie funkcjonują, które nie mają racji bytu na rynku w związku z rozporządzeniem, które zostało wydane przez rząd. A w związku z powyższym w pierwszej kolejności należałoby wspomóc właśnie te branże. Przy czym należy zauważyć, że miasto, samorząd Gorzowa dysponuje nieporównywalnie mniejszym budżetem aniżeli budżet państwa. Dlatego pomoc miasta, kolejna tarcza ze strony miasta, poczytuję ją wyłącznie jako takie uzupełnienie tej pomocy, która idzie z samej góry, czyli pomocy rządowej. Tak jak to miało miejsce podczas pierwszej, tak to nazwijmy, fali koronawirusa, która wymusiła pojawienie się pierwszych tarcz antykryzysowych. I tak będzie również w tym przypadku. Trzeba zważyć też uwagę na to, że pomimo tego, iż chcielibyśmy w dość dużej części, w maksymalnie jak największej części pomóc przedsiębiorcom, to również miasto jest podmiotem gospodarczym, bo tak to trzeba powiedzieć. Miasto również ma swój budżet i ten budżet został mocno ograniczony w związku z tymi środkami, które były zaplanowane, a nie wpłynęły w tym roku do miasta. Mam tu na myśli chociażby kwestie podatków czy inne dodatkowe wydatki, jak chociażby wydatki na szpital, które miasto poniosło w tym roku, a których nie planowało. To wszystko powoduje, że mamy dość mocno ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorców, dlatego jesteśmy w stanie ich tą pomoc uzupełnić w zakresie tego, co zaproponuje rząd.
No plus jest taki, że ruszyły nieruchomości, sprzedaż nieruchomości miejskich. Ostatnio kilka takich ciekawych informacji na grube miliony, więc może miasto też tutaj trochę złapie finansowy oddech. A propos właśnie finansowego oddechu, to co zrobić w sprawie hali według panów? Robert Anacki.
No przede wszystkim, tak jak pan redaktor napomniał, i tutaj kolega radny Broszko, kwestia budżetu, i mówił też o tym kolega Pieńkowski chyba w pierwszej części audycji, to jest słuszne, budżet nie jest z gumy. Na pewno będziemy musieli poszukiwać tych środków. Działania prezydenta, tutaj magistratu, wskazują, że te działania się dzieją i były też planowane wcześniej. To wyprzedzenie daje nam taką przestrzeń do tego, aby planować. Ja tak jak napominałem tutaj od dłuższego czasu, czy to kolega Pieńkowski, ale przede wszystkim też tutaj kolega radny Rafalski, czy na przykład już pani minister Rafalska zabiegała o te kwestie. Zresztą to jest minister, któremu naprawdę powinniśmy dziękować, bo do Gorzowa chyba nigdy nie wpłynęło tyle pomocy rządowej, jak za czasów, kiedy była ministrem, ale także jako europosłanka cały czas dba o to, aby o te programy dbać. I tutaj przedmówca Sobolewski, radny, wskazywał, że to rząd powinien zadbać o te środki. No nie do końca, dlatego że tak jak mówimy, budżet państwa również nie jest z gumy. Tych samorządów, które potrzebują pomocy, jest mnóstwo. Ja uważam, że to powinna być znowuż synergia i takie współdziałanie. Ja z prezydentem staram się rozmawiać, umówiłem się na spotkanie i my wszyscy po prostu powinniśmy położyć, że tak powiem, ręce na pokład, działać, aby tych środków spłynęło jak najwięcej. A tym samym no my jako Zjednoczona Prawica, dbając o to, aby do Gorzowa dotarły te środki na różnego rodzaju działania ze środków właśnie rządowych, to co napominał kolega przedmówca radny, będziemy mogli panu prezydentowi umożliwić podjęcie takiej decyzji. Mam nadzieję, że tutaj właśnie kolega radny Rafalski, który szczególnie o to zabiega, czy kolega Pieńkowski o tą halę, będą mogli ten temat poprowadzić do końca i te pieniądze w mojej ocenie powinny się znaleźć. Mamy takie obiekty jak Filharmonia, a nie mamy obiektu sportowego. Myślę, że jesteśmy tego typu oczywiście, a nie jesteśmy miastem, moim zdaniem, które potrzebowało na przykład na ten moment taki obiekt jak Filharmonia, który nas tyle kosztował. To są oczywiście jakieś tam koszty przeszłości i dzisiaj na przykład pan prezydent też złożył wnioski do Ministerstwa Kultury, z tego co ja wiem, lub tam rozmowy trwają dotyczące przeniesienia jakby finansowania takich obiektów. To się dzieje na przykład w Zielonej Górze z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Ja bym prosił w takim razie radnych Platformy Obywatelskiej czy opozycji w ogóle, aby mając wpływ na administrację Urzędu Marszałkowskiego, aby zadbali, żeby to też była synergia, żeby Urząd Marszałkowski plus Ministerstwo Kultury na przykład mogły wyłączyć to z budżetu i tym samym, abyśmy mieli pieniądze na realizowanie tego typu zadań jak hala, bo one są, myślę, dla Gorzowa bardzo ważne i te pieniądze muszą się znaleźć.
Tylko no to jest temat poboczny, ale warto też wspomnieć o tym, że wiele projektów Filharmonii jest finansowane z samorządu województwa, ale to jest, jak mówię, temat bardzo ważny.
Tak, niewielkiej skali, ale utrzymanie tej Filharmonii jest na barkach Gorzowa Wielkopolskiego i to jest ogromne obciążenie dla prezydenta przy podejmowaniu kolejnych decyzji, między innymi przesunięć finansowych dotyczących budowy hali. Ja mam nadzieję, że te wszystkie pomoce, środki, które uda nam się zorganizować wspólnie, i pan prezydent tutaj współpracuje z każdym, to jest słuszne, pozwolą właśnie przesunąć te środki, rozmawiamy cały czas i myślę, że ta decyzja, jak uda się, mówiąc kolokwialnie, tutaj dowieść te tematy, które prowadzimy, to się wydarzy i trzymajmy za to.
Patryk Broszko.
Może do kwestii Filharmonii to już nie ma co wracać, jest ona obecna od ponad dekady w życiu Gorzowa. To, że ponosimy co roku wydatki z rzędu 5-6 milionów złotych, to już też zdążyliśmy się przyzwyczaić. Natomiast jest to kwestia, z której powinniśmy wyciągać wnioski na przyszłość. I jednym z takich wniosków jest właśnie hala, tak? Czyli przede wszystkim to, co przed chwilą zostało powiedziane, a to, co też wiem, że pan prezydent uczynił, czyli kontakt bezpośredni z radnymi sejmiku województwa czy właśnie z parlamentarzystami po to, żeby przy tej brakującej kwocie potrzebnej do realizacji hali uzyskać dodatkowe dofinansowania, czy to właśnie z sejmiku województwa, czy ze szczebla centralnego. Znaleźliśmy się w dość trudnym położeniu, bo nikt nie ma wątpliwości, że hala jest Gorzowowi potrzebna i chcielibyśmy ją wszyscy zacząć jej budowę na terenie Gorzowa, ale jesteśmy w tak szczególnym okresie, gdzie brakuje nam mnóstwa pieniędzy w budżecie tegorocznym. Właśnie spowodowane jest to koronawirusem, o którym wcześniej mówiłem. Dlatego tak istotnym jest, żeby poszukać dodatkowych środków. Właśnie z tych dwóch stron, i z sejmiku województwa, i ze szczebla centralnego. Jeżeli pojawiłyby się takie środki, albo zapewnienia o takich środkach, to wydaje mi się, że powinniśmy przystąpić do realizacji tej inwestycji, ponieważ bez wątpienia jest ona nam potrzebna. Może nie jest strategiczna z punktu widzenia spraw gospodarczych Gorzowa, ale na pewno z punktu widzenia tego sportowego i kulturalnego jest ona nam potrzebna. Natomiast już dzisiaj też trzeba myśleć, jak w obliczu tych takich niedogodności wynikających z koronawirusa, jak optymalizować koszty tej działalności tej hali. Bo z informacji, które zostały nam jako radnym przekazane, działalność hali ma kosztować około 4-5 milionów rocznie. To jest drugi koszt, taki sam jak Filharmonia. Niebotyczne koszty. Natomiast już dzisiaj trzeba myśleć o tym, jak sprawić, żeby te koszty były mniejsze przy zachowaniu efektywności tego budynku.
Jeśli chodzi o to dofinansowanie, to przypomnijmy, rządowe do hali 22 miliony, samorząd województwa, urząd marszałkowski 6 milionów. Mamy też informację o tym, że tam są jeszcze rozmowy na temat zwiększenia wsparcia. Wspomniał pan o ciekawej rzeczy, pewnej infrastrukturze. Nie wiem, czy panowie zauważyliście to, jak centrum Gorzowa się zmieniło i siły gospodarcze Gorzowa, bo wspomniałem o tym w pierwszej części. Te inwestycje, które miasto, między innymi miasto prowadzi, zostały zauważone i w tym rankingu wspólnoty dotyczących inwestycji samorządów Gorzów no, awansował nie o dwa miejsca, ale z 18 na 6. To trzeba odnotować, ale to są właśnie te inwestycje czy w tramwaje, czy w infrastrukturę, bo Gorzów zazdrościł Zielonej Górze na przykład deptaka. Tymczasem zdecydowano o zamknięciu w centrum części ulicy Sikorskiego, wyremontowano. W wakacje zaproponowano pewną formę kulturalną dla Gorzowian, pewne koncerty i nagle okazało się, że to wszystko żyje. Więc pomysły są. Ale idźmy dalej, bo jeszcze jest kwestia Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie. Każdy, kto przejeżdża czy jedzie do centrum od Mostu Lubuskiego, zjeżdża z trasy S3, na pewno zobaczy teraz budowę, ale wcześniej ruiny. Niestety termin oddania tych inwestycji został przesunięty o rok, a i tak jest już duży poślizg. Czy dla panów to jest skandal, czy trzeba po prostu przyjąć te informacje i jeszcze czekać ten dodatkowy rok do 2022 na uruchomienie tej bardzo ważnej szkoły z punktu widzenia funkcjonowania miasta i też przedsiębiorców? Robert Anacki.
Panie redaktorze, tylko jednym zdaniem, bo zapomniałem o tym powiedzieć, a wczoraj mieliśmy Zarząd Krajowy Porozumienia Jarosława Gowina i pan premier przekazał ważną informację dla zachodniej ściany przedsiębiorców. Gdyby doszło do jakichkolwiek obostrzeń dla przedsiębiorców eksportujących, ważna informacja, granice nie będą zamknięte. Także będzie można pracować, jeżeli chodzi o eksport. Bardzo dużo przedsiębiorców o to mnie pytało tutaj z regionu, z całej zachodniej ściany, więc to przekazuję tutaj na antenie. A wracając do pytania pana redaktora, no tutaj trzeba obiektywnie przyznać, że po wejściu na teren budowy, po skuciu ścian, części konstrukcyjne okazało się, jeżeli chodzi o kwestie nośne, w tym głównym budynku, gdzie miały być połączone szkoły, tutaj jeżeli chodzi o gorzowski tak zwany mechanik, zespół szkół budowlanych i także CKZ, jak pamiętam, ten główny budynek nie zostanie przez to oddany w terminie. I ze względów bezpieczeństwa po wykonaniu audytu i zleceniu go przez miasto dodatkowo po weryfikacji przez inwestora wykonawcę realizującego właśnie te prace, była dobrą decyzją, dlatego że bezpieczeństwo jest kluczową kwestią, jeżeli chodzi o planowanie i realizację takich przedsięwzięć. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że do września możemy liczyć, że powstaną w pozostałych budynkach, bo jest to kompleks, panie redaktorze, budynki dotyczące kształcenia zawodowego pod kątem praktycznym, czyli wszelkie kwestie takich warsztatów będą funkcjonowały, a także hala sportowa. Więc tutaj myślę, że to była dobra decyzja, obiektywnie ona jest usprawiedliwiona. Magistrat wydał komunikat, Myślę, że tutaj po prostu trzeba głębiej się zainteresować. Nie rozumiem, jak można nazywać skandalem po prostu podjęcie decyzji o bezpieczeństwie. Jest mi przykro,
bo wcześniej też badano te mury. O to chodzi, że wcześniej badano te mury i takiego przesunięcia wcześniej nie prognozowano.
I część tych murów pozostanie. Niewielka część zostanie, że tak powiem, wyburzona, a część wzmocniona. Także dokładne przeanalizowanie tych danych dla mnie, może nie jako specjalista, ale kogoś, kto jako inżynier nie w tej branży potrafi odnieść się do tego w sposób obiektywny i logiczny, trzeba uznać po prostu, że to była dobra decyzja. No nie wiem, czy ktokolwiek administrujący jakimkolwiek samorządem, realizujący taką inwestycję, mógłby przewidzieć to, że no, część wybranych murów, no nie da się po prostu zbadać całości.
Nie,
takiej,
no, pełna zgoda, ale czy dla pana nie jest skandalem to, że pierwotnie szkoła miała funkcjonować w tym roku od września?
Znaczy jest to po prostu dla mnie jako mieszkańca Gorzowa, radnego Gorzowa i też jako osoby w przestrzeni publicznej przykra wiadomość, bo jest naturalnym, że jest to nam potrzebne. Szczególnie, że dzisiaj brakuje zawodów właśnie tego typu, gdzie mieliśmy kształcić Centrum Kształcenia Zawodowego, czyli rzemieślników, ludzi, którzy mają fach w ręku. Mamy zbyt dużo kierunków w mojej ocenie humanistycznych, które wypuszczają na rynek, szczególnie tutaj w zakresie województwa lubuskiego czy samego miasta Gorzowa i zlokalizowanych przedsiębiorców dookoła. I to też powoduje, że napływ inwestycji dzięki takiemu centrum będziemy mieli lepsze kształcenie, lepsze i kierunkowe. To jest oczywiste, Patryk, że takie Broszka. Opóźnienia są dla Gorzowa złą wiadomością, no ale trzeba uznać, że obiektywnie ta wiadomość jest usprawiedliwiona. Ja się w to zagłębiłem przed audycją i uważam, że powinniśmy trzymać kciuki, aby te pozostałe warsztaty powstały i jak najszybciej, aby się udało ją zakończyć i przenieść te wszystkie placówki.
Patryk Broszko.
Przede wszystkim należy sobie zadać pytanie, czy przesunięcie terminu realizacji tejże inwestycji jest zawinione po stronie wykonawcy, czy nie. Jeżeli wykonawca nie ponosi winy za to, co zastał tak naprawdę, odkrywając kolejne części tych budynków, które dotychczas stały, no to jest to rzeczywiście obiektywna przesłanka do tego, żeby ten termin przedłużyć. Natomiast sprawa o tyle bulwersuje, że no mamy ogromny problem z kwestią tej edukacji, infrastruktury do tej edukacji i przesunięcie tego o rok, że tak jakby daje nam kolejny rok bez specjalistów na rynku, o czym mówił zresztą mój przedmówca, a dwa, że no, cały czas o rok dłużej jesteśmy w tych starych murach, w których dzisiaj są te szkoły. I jakiekolwiek przetasowania, które miały mieć miejsce właśnie na rzecz tego Centrum Edukacji i Biznesu, czyli przeniesienie tych szkół, musi zostać odroczone w czasie. Natomiast jeżeli stanowisko Urzędu Miasta jest takie, że jest to uzasadniona decyzja, tak, czy uzasadniony wniosek o przedłużenie tego terminu ze strony wykonawcy i zostało to zweryfikowane, zakładam, że tak się właśnie stało, no to w taki sposób nie powinien nic innego przychylić się do tego stanowiska, tak, no bo nie można karać przedsiębiorcy wykonującego spełniającego świadczenie umów o roboty budowlane za to, czego na wcześniejszym etapie nie wiedział albo nie mógł wiedzieć. Dlatego przychylam się tutaj do stanowiska, które wyraziło miasto.
Na koniec szybkie pytanie, proszę o w miarę szybką odpowiedź, bo czas nam się niestety kończy. Czy jako radni namawialibyście Urząd Miasta do kolejnych transzy pomocy dla gorzowskiego szpitala, który jest głównym szpitalem w województwie, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem? Robert Anacki.
Namawiać na pewno nikogo nie będę do żadnej pomocy, tylko do weryfikacji zasadności. Od tego, czy taka decyzja zapadnie, są radni. Radni również to oceniają. Prezydent zawsze takie wnioski składa i w postaci uchwały podejmujemy decyzję. W ostatnim czasie były dwa takie wnioski, chyba oba dostały aprobatę. Myślę, że te wnioski są zawsze wcześniej dyskutowane i tutaj obiektywnie trzeba powiedzieć, że właścicielem i pod kątem finansowym, jeżeli chodzi o utrzymanie i wsparcie szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. Jest marszałek województwa lubuskiego i przede wszystkim te kwestie finansowe i ekonomiczne powinny być tam kierowane. Mamy szczególną sytuację i my jako radni się do niej przychylamy. Niemniej jednak życzyłbym sobie tego, aby również radni, którzy są dyrektorami przy okazji naszego szpitala, pokazali, jak ze strony ich działań poszukiwane są oszczędności. Ja zawsze, panie redaktorze, w każdej audycji nawet z panem rozmawiając, uważam, że zawsze powinniśmy, ale to zawsze podkreślać, że z jednej strony poszukujmy tych środków, o czym cały czas rozmawiamy przez ostatnie 30 minut, ale z drugiej strony oszczędności. Mieliśmy mieć Centrum Usług Wspólnych na przykład w mieście Gorzowie. To też jest taka uwaga od wszystkich radnych, która się pojawiła od pana dyrektora. Pytanie, jak są zakupy robione i czy to jest optymalizowane stale, szczególnie w takich sytuacjach i wydatki stałe w pracy szpitala. Życzyłbym sobie tego, aby na przykład zarząd szpitala publikował takie dane, abyśmy my jako radni mieszkańcy też mieli takie poczucie, że z każdej strony jest poszukiwana i oglądana dobrze każda złotówka.
Patryk Broszko.
Jeżeli jest taka potrzeba, powinniśmy pomagać.
Patryk Broszko.
No, z pewnością miasto czy wpływ finansowy miasta na szpital to nie jest recepta na zapobiegnięcie tych wszystkich problemów, które dzisiaj są trafione przez szpitale. Tak jak wcześniej zostało powiedziane, właścicielem szpitala jest zarząd województwa, tak? Natomiast duża rola też tutaj organów centralnych, czyli państwa, bo to, co dzisiaj sprawia największy problem, to jest niedobór łóżek, to jest niedobór respiratorów. To jest również przede wszystkim kwestia niedocenienia finansowego, jeżeli chodzi o kadrę pracowniczą. Tak? Nie ma też żadnych takich mobilizacyjnych działań po to, żeby ściągnąć kadrę pracowniczą, która jest już na emeryturach, żeby wspomogła w tym trudnym okresie dla szpitali, okresie koronawirusa. Brakuje też jasnych i klarownych rozwiązań, a cóż ze strony organów centralnych, w zakresie możliwości zatrudniania pielęgniarek i lekarzy spoza Unii Europejskiej. I to są największe problemy, na które miasto nie ma kompletnie żadnego wpływu. Natomiast na tyle, na ile budżet miasta pozwala, to podejmowane są takie czynności uzupełniające te pomoce, czy te wpływy finansowe, które idą z samej góry, czy z sejmiku. Ja przypomnę, że sfinansowaliśmy zakup ambulansu, tak, karetki, że została wyremontowana droga do szpitala,
wjazd
czy
i
też
udostępniony parking,
aniograf.
Tak.
Ta pomoc jest realna, te pieniądze zostały przekazane. Jeżeli szpital wystąpi do miasta z kolejnymi wnioskami, na pewno będziemy się temu przyglądać.
Chwila, Robert Anacki, proszę adwocem.
Ja tylko 30 sekund a propos dwóch kwestii, bo one są istotne, które poruszył pan radny. Po pierwsze, jeżeli chodzi o płace dla służby zdrowia, podniesienie o 100% płac dla poszczególnych pracowników, jeżeli chodzi o ten okres koronawirusa, no to jeżeli tutaj pan radny twierdzi, że to jest nieadekwatne, szczególnie w tym okresie, co podkreślił, no to trudno mi się tutaj do tego odnieść. Po drugie, jeżeli chodzi o pracowników, i to było chyba najbardziej słuszne, z Unii Europejskiej wykwalifikowanych, takich pielęgniarki, lekarze, właśnie wczoraj również na posiedzeniu Zarządu Krajowego Porozumienia pan premier przekazał nam takie informacje, że w najbliższym okresie pojawi się to dniach nawet, można powiedzieć, odpowiednie rozporządzenie i decyzje rządowe, że tacy pracownicy, posługując się certyfikatami właśnie, nie uzyskując szczególne jakieś tam ścieżki,
będą mogli
dużo
pracować.
Czasu, mogli pracować.
Dziękuję, dziękuję. Robert Anacki, Porozumienie, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I radny Gorzowa Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Również dziękuję i zdrowia życzę. Pozdrawiam.
Dziękuję państwu, panom, dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. To była audycja Samorządne Lubuskie, którą realizował Hubert Pietroński. Ja nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję. Dużo zdrowia. Do usłyszenia.